przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w Wielkim Poście Anno Domini 2026. Kończymy sobór w Konstancji. Dlaczego tyle o nim rozmawialiśmy? Jest to jeden z najważniejszych soborów w ciągu wieków. Ponadto chciałem Państwu pokazać pewną rzeczywistość. Po pierwsze, rzeczywistość polityczno-kościelną, czyli rozłam kościoła zachodniego, schizmę zachodnią, która została opanowana dzięki temu, że ktoś wpadł na pomysł, że schizma to nie jest dobry pomysł i należy to szybko zamknąć, a nie pozwolić do tego, żeby konflikt narastał, aż urósłby tak mocno jak konflikt z prawosławiem, który w zasadzie do dzisiaj, mimo starań zarówno Stolicy Apostolskiej, jak i w sumie Bizancjum, ten konflikt ciągle trwa, także na poziomie wiernych. Natomiast doszliśmy już do tego, że mamy jednego pasterza kościoła rzymskiego, nowego papieża. Oprócz tego osądziliśmy heretyków. Oprócz tego, ponieważ było to wielkie zgromadzenie, wiele kościołów lokalnych i królestw lokalnych chciało znaleźć sojuszników w różnych swoich sprawach i tutaj analizowaliśmy sobie sytuację między Królestwem Polski a Wielkim Zakonem Krzyżackim. Dlatego dzisiaj chciałbym Państwu, zamykając ten sobór, bo był on rzeczywiście wielkim wydarzeniem, kazać pewną rzeczywistość, która jest rzeczywistością tak istotną, że w sumie ja zacząłem Państwu mówić o tych wszystkich rzeczach, dlatego, czyli o soborach, bo chciałem Państwa nauczyć i przy okazji siebie, ucząc się do tych spotkań, jak Kościół myślał o soborach, jak myślał o swojej nauce i dlaczego ta nauka jest zmienna. Dlaczego tak wiele rzeczy w katolicyzmie kiedyś było niedopuszczalne, a dzisiaj jest dopuszczalne, albo kiedyś było normalne, a dzisiaj jest nienormalne. Skąd to się w ogóle bierze? I czy jest to rzecz dobra, a może jest to powiew szatana, który nas chce zwieść i sprawia, że stara wiara zostaje zapomniana, a jakieś nowinki ją wypychają. Jak chcą wierzyć niektórzy tradycjonaliści? Otóż tak nie jest, a już pokażę, o co chodzi. Otóż Kościół wielokrotnie wypowiada się na jakieś tematy, nie mówimy tutaj o takich tematach jak to, że Jezus Chrystus był Bogiem, Jezus Chrystus zmartwychwstał, Jezus Chrystus nas odkupił, Bóg stworzył świat i tak dalej, i tak dalej. To są dogmaty, to są rzeczy niezmienne, mimo że możemy w różny sposób uczyć lub różnie wymagać wiary w sprawie dogmatów, to jednak o dogmatach raczej nie dyskutujemy. Natomiast dyskutujemy o wszystkim innym, co było w Kościele, a tego wszystkiego innego jest dość sporo. I tego jest naprawdę dość dużo i nazywamy to dyscypliną. Dyscyplina jest rzeczą zmienną, choć wielu ludzi miesza dyscyplinę z teologią i dyscyplinę z dogmatami. Dzisiaj Państwu pokażę takie trzy sesje soborowe i trzy dokumenty, które były na soborze w Konstancji, zostały ustalone, miały wpływ na historię Kościoła i to bardzo duży, a dziś już nie obowiązują. I zadamy sobie pytanie, dlaczego tak jest. Zacznijmy od sesji piątej soboru w Konstancji. To jest dekret Hec Sancta. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ten święty synod w Konstancji stanowi sobór powszechny, prawowicie zgromadzony w Duchu Świętym ku chwale wszechmogącego Boga w celu usunięcia obecnej schizmy, zjednoczenia i reformy Kościoła Bożego w głowie i w członkach, aby łatwiej, pewniej, lepiej i w sposób bardziej wolny osiągnąć zjednoczenie i reformę Kościoła Bożego, zarządza, definiuje, postanawia, oświadcza i ogłasza, co następuje. Następuje punkt o tym, że sobór jest prawowicie zgromadzony w Duchu Świętym, a potem przejdźmy do soboru, do punktu trzeciego. Ponadto sobór oznajmia, że każdy, niezależnie od zajmowanej pozycji, stanowiska czy godności, z papieską włącznie, jeśli uparcie będzie odmawiał posłuszeństwa zarządzeniom, orzeczeniom, postanowieniom lub nakazom tego świętego synodu i każdego następnego prawowicie zgromadzonego soboru we wskazanych sprawach, lub z nimi związanych, zarządzonych obecnie lub w przyszłości, jeśli się nie opamięta, podany zostanie stosownej pokucie i należycie ukarany z wykorzystaniem w razie potrzeby innych środków prawnych. I na tym skończmy ten punkt. Oczywiście jest to troszeczkę dłuższy dokument, ale to jest clue, którą chciałem Państwu przedstawić. Co ojcowie soborowi mówią w tym punkcie? To sobór jest najważniejszym prawodawcą w Kościele. Wszyscy, łącznie z papieżem, muszą się go słuchać. To sobór, czyli zgromadzenie następcy apostołów w Duchu Świętym, jest ważniejsze niż Piotr. I to jest pogląd, który wtedy zwyciężył. Ten pogląd miał olbrzymi wpływ na to, jak sobór był postrzegany. Sobór co chwilę potwierdza, ten w Konstancji, że jest soborem prawowitym, że jest ważnym, że nie można lekceważyć jego decyzji. Sprzyja temu władza świecka, ponieważ cesarz nie chce wielkiej schizmy zachodniej, chce mieć spokój w kościele, aby zajmować się innymi rzeczami. Wobec czego mamy decyzję soborową, soboru ustalonego prawomyślnie, która mówi o tym, że sobór stoi nad papieżem. No i to będzie miało wpływ olbrzymi. Po pierwsze, jak wiemy, jeden papież zostanie pozbawiony swoich godności, drugi zostanie wyklęty, a trzeci, czyli ten rzymski, uzna sobór i połączy swoich kardynałów z tymi spizyjskimi i dzięki czemu wybrany zostanie prawowity papież. I to zakończy schizmę. Ale mamy tutaj bardzo ważny punkt. Kto jest ważniejszy w Kościele? Według tego dokumentu sobór powszechny. I będzie miał to wpływ także na kolejny sobór, czyli wielki sobór, który będzie w Trydencie, olbrzymi, jeden z największych w historii świata, który będzie odpowiadał na schizmę, która zakończy się herezją i zakończy się rozłamem, czyli to nie będzie taka pełna schizma, tylko to będzie herezja, Marcina Lutra. Marcin Luter wyjdzie z kościoła, stworzy własny kościół. Kościół się spotka w Trydencie, będzie święcie przekonany, że takie spotkanie jest ważne, że nie tylko papież, jedna osoba ma jakoś reagować, tylko sobór musi reagować, musi się spotkać, musi zarządzać, będzie obradował kilka ładnych lat i postawi kościół w opozycji do protestantów, wytyczy mu drogę i będzie miał takie znaczenie, że powoli przejmie całą mentalność kościoła katolickiego, ten sobór w Trydencie. Po kolei zwalczając różnego rodzaju myśli wewnętrzne, które burzyły tą jedność i będziemy mieli sobór, który nawet niektórzy historycy nazywają soborem początku nowego kościoła. Potem mówi się o kościele trydenckim. Oczywiście to jest duże uproszczenie, raczej historyczne niż teologiczne, ale można coś takiego powiedzieć. I to właśnie dzięki takiemu punktowi, właśnie tej perspektywie, że sobór to jest coś tak istotnego, będziemy mieli takie myślenie. No ale przecież wszyscy wiemy, że tak nie jest. Dziś wszyscy katolicy wiedzą, że głową kościoła katolickiego jest papież. Każdy z nas się uczy, że sobory są ustalane, ale są uwiarygodniane przez papieża. Bez podpisu papieża, bez jego placet, sobór nic nie znaczy. To jak połączyć to z tym punktem, który przed chwilą przeczytaliśmy? I rzeczywiście taka sytuacja będzie w kościele. Za kilka wieków dojdzie do Soboru Watykańskiego I, o którym kiedyś będę opowiadał szerzej. I tam zostanie zadane to pytanie. Mamy Ojca Świętego, który rządzi kościołem, ale przecież był taki punkt w historii, w którym ojcowie soborowi zdecydowali inaczej. I wtedy wejdą do akcji kurialiści, prawnicy i historycy kościoła. Bowiem ten punkt, czyli sesja piąta, była ustalana, zanim przybyli wysłannicy papieża z Rzymu. Zanim papież rzymski, który, no umówmy się, był już raczej bliski śmierci, postanowił uznać sobór i wysłać swoich przedstawicieli z informacją: ja poddaję się soborowi, wybierajmy następnego papieża razem. Tym papieżem, przypomnę, będzie Marcin V. Wobec czego na Soborze Watykańskim I zostanie ustalone, że rzeczywiście sobór w Konstancji, zebrany na początku przez antypapieża, on tego antypapieża w końcu usunął z bycia papieżem i wybrał nowego, ale wtedy jeszcze nie był jakby soborem. Czyli wtedy sobór nie był soborem, sobór zaczął być soborem, gdy przybyli wysłannicy z Rzymu, wtedy dopiero można mówić o soborze, a ten punkt był wcześniej, dlatego zostanie skasowany. Nie zostanie jednak skasowany dlatego, że był nie do końca teologiczny, bo można by brać historię soborów pierwszych wieków i uznać, że ten sobór i ten punkt jest prawdziwy. A nawet powiem więcej, praktyka soborowa późniejsza pokazuje, że dużo w tym prawdy, bo przecież Paweł VI po Soborze Watykańskim II, gdy będzie wprowadzał jakiekolwiek reformy, będzie mówił, że robi to w posłuszeństwie dla soboru. on nie musiał być posłuszny, bo mamy po drodze Sobór Watykański I, który jasno mówi, że to papież jest najważniejszą głową Kościoła, że to papież decyduje, co jest magisterium. I wszystko zależy od niego. Ale Paweł VI, mimo tego, że doskonale zna Sobór Watykański I, ma szacunek do tej części Kościoła, do tej części teologów i do tego ducha, który był w Kościele, który mówił, że Sobór jest tak potężny, że był nawet moment, gdzie papieże mieli być ograniczani przez Sobór. To była właśnie sesja piąta, czyli i ten dekret, który Państwu przeczytałem. Ale ostatecznie tak nie będzie, więc jest coś na soborze, ale później prawnicy watykańscy będą robili bardzo dużo i się nad tym zastanawiali, aż w końcu właśnie ktoś powie, ej, słuchajcie, tam jeszcze nie było Rzymu. A skoro jeszcze tam nie było wysłanników prawdziwego rzymskiego papieża, no to możemy uznać, że te punkty nie są ważne, że ten sobór zaczął się troszeczkę później niż się zaczął. To był pierwszy punkt. Ale jest drugi punkt, dla mnie ważniejszy, który chciałbym Państwu przeczytać i żebyśmy się nad nim chwilkę skupili. Ponieważ wielu dzisiaj ma dość duże problemy z tradycjonalizmem, czyli z tymi spośród nas katolików, którzy nie akceptują zmian, które nastąpiły w liturgii po Soborze Watykańskim II. Może nie chodzi już o same zmiany, tylko o to, jak Kościół się zmienia, a sama liturgia jest tylko pewnym sztandarem, który się podnosi. Troszeczkę wydaje mi się, że nie do końca właściwie, ale każdy ma prawo do swoich własnych decyzji. Ci ludzie bardzo często opierają się na tradycji, pisanej wielką literą T. I oczywiście tą tradycję rozumieją po swojemu, czyli rozumieją ją jako to, z czym się zgadzają. A wszystko inne, z czym się nie zgadzają, udają, że tego nie ma. I może się okazać kiedyś, że taki tradycjonalista, rozmawiając z państwem, powoła się na sobór w Konstancji, bo rzeczywiście jest tam pewien punkt w sesji 13 z 15 czerwca 1415 roku, który może być rzeczywiście przeciw dzisiejszym praktykom rozdawania komunii świętej. Posłuchajcie tego. Potępienie komunii pod dwiema postaciami, przywróconej wśród Czechów przez Jakubka ze Stribra. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, to jest czeska nazwa, pewnie źle przeczytałem. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W niektórych częściach świata pewni ludzie ośmielają się nierozważnie twierdzić, że lud chrześcijański powinien przyjmować święty sakrament Eucharystii pod dwiema postaciami, chleba i wina. I przez lekkomyślność udzielają ludowi świeckiemu komunii nie tylko pod postacią chleba, lecz także pod postacią wina, również po jedzeniu, bez zachowania postu. Z uporem twierdzą, że w ten sposób należy udzielać komunii i przeciwstawiają się chwalebnemu zwyczajowi Kościoła, racjonalnie uzasadnionemu, który, co godnie potępienia, usiłują odrzucić jako świętokradztwo, nawiązując do początków. Z tego właśnie powodu obecny Sobór Powszechny w Konstancji, prawomocnie zgromadzony w Duchu Świętym, usilnie pragnąc zastroszczyć się z powodu tego błędu o zbawienie wiernych, po przeprowadzeniu wnikliwych narad, wielu uczonych znawców prawa zarówno Bożego, jak i ludzkiego wyjaśnia, postanawia i ustala, że choć Chrystus po wieczerzy ustanowił i przekazał swoim uczniom ten czcigodny sakrament pod obiema postaciami chleba i wina, to jednak bez względu na to czcigodna powaga świętych kanonów i przyjętych zwyczajów Kościoła nakazywała, żeby nie był on sprawowany po jedzeniu i przyjmowany przez wiernych inaczej, jak tylko na czczo. Chyba że w czasie choroby lub innej konieczności uznanej, zaakceptowanej przez prawo czy przez Kościół. Podobnie, jak zwyczaj ten słusznie wprowadzono do uniknięcia pewnych niebezpieczeństw i zgorszeń, tak samo z podobnej i nawet ważniejszej przyczyny można było wprowadzić i rozumnie przestrzegać obecnego zwyczaju. Choć w Kościele pierwotnym wierni przyjmowali ten sakrament pod dwiema postaciami, to jednak później pod dwiema postaciami przyjmowali tylko konsekrujący, a wierni jedynie pod postacią chleba. Z całą pewnością należy jednak wierzyć i nie wątpić w to, że ciało i krew Chrystusa w całości zawierają się zarówno pod postacią chleba, jak i wina. Ponieważ taki zwyczaj, wprowadzony rozumnie przez Kościół i świętych ojców, zachowano bardzo długo, powinien być uważany za prawo, którego nie wolno odrzucać albo zmieniać samowolnie na nowe bez zgody Kościoła. Dlatego mówić, że zachowywanie tego zwyczaju lub prawa jest świętokradztwem albo jest niedozwolone, należy uważać za błędne. Ci, którzy z uporem głoszą pogląd przeciwny niż powiedziano wyżej, muszą być traktowani jak heretycy i surowo ukarani przez miejscowych biskupów diecezjalnych, ich urzędników albo inkwizytorów heretyckiej nieprawości. W tych królestwach czy prowincjach, gdzie ośmielono by się podjąć jakieś praktyki sprzeczne z zaleceniami tego dekretu, według sankcji prawnych i kanonicznych przyjętych, przewidzianych przeciwko heretykom, ich zwolennikom, ku pożytkowi wiary katolickiej. Żaden kapłan pod karą ekskomuniki nie udzieli ludowi komunii pod dwiema postaciami chleba i wina. Podobnie Święty Synod postanawia i wyjaśnia w powyższej sprawie najczcigodniejszym ojcom w Chrystusie, patriarchom, prymasom, arcybiskupom, biskupom i ich wikariuszom w sprawach duchownych, gdziekolwiek by nie byli ustanowieni, że powinny być przeprowadzone procesy, w których powagą tego świętego soboru i pod karą ekskomuniki poleca się im i nakazuje, aby skutecznie karali i sprzeciwstawiali się temu dekretowi tych, którzy przekroczyli prawo przez udzielanie ludowi komunii pod dwiema postaciami chleba i wina, nauczając, że tak powinno się czynić, po nakłonieniu do pokuty niech przyjmą z powrotem ich na łono Kościoła, po nałożeniu na nich zbawiennej pokuty odpowiedniej do winy. Ci, którzy przez zatwardziałość nie podejmą i nie odbędą pokuty, muszą zostać ukarani cenzurami kościelnymi jako heretycy przy odwołaniu się do pomocy ramienia świeckiego, o ile zajdzie taka potrzeba. Czyli mamy, słuchajcie, punkt, który mówi o tym, że nie wolno przyjmować komunii świętej pod dwiema postaciami. Czyli nie możesz otrzymać komunii świętej pod postacią wina. Jeżeli chyba, że jesteś kapłanem oczywiście, albo biskupem, który konsekruje. I teraz, czy tak jest dzisiaj? Nie jest tak dzisiaj. Są pewne wyjątki, gdzie można przyjmować pod postacią wina. Niektóre wspólnoty mają taką możliwość. Czasami są pewne uroczystości jak ślub na przykład, czy jak rocznica ślubu, gdzie tym małżonkom udziela się w ten sposób, a czasami w ramach rekolekcji czy innych rzeczy różna jest praktyka. Więc przychodzi taki tradycjonalista i mówi, słuchajcie, jest wprost napisane, nie wolno w ten sposób robić i żaden kapłan pod karą ekskomuniki nie udzieli ludowi komunii pod dwiema postaciami chleba i wina. No przecież jest czarno na białym. Święty Sobór tak określił. Jak można mówić inaczej? I w ten sposób się manipuluje teologią Kościoła i historią Kościoła. Bo co najważniejsze, proszę Państwa, jest w tym dekrecie? Co najważniejsze, co jest klucz tego wszystkiego problemu? To, że był facet, który się nazywał Jakubek z Czech, który twierdził, niezależnie od prawa kościelnego, że tak należy robić, bo on tak uważa. On tak uważa, bo przeczytał tak w Piśmie Świętym. On tak uważa, bo może miał objawienie. On tak uważa, bo tak mówi jego wewnętrzna religijność. A inni mówią inaczej, więc on się z tym nie zgadza. I będzie walczył, będzie opowiadał, i będzie mówił wszystkim, że nie mają racji i zacznie sam wprowadzać ten nowy system i nawoływać innych, by nie słuchali Kościoła. I biskupi mówią, nie, dają pewne argumenty. Kiedyś tak było, teraz tak nie ma, są kanony, są zwyczaje i tak dalej. I to wszystko może być zmienione. Te zwyczaje, te kanony, teologia może zacząć podkreślać znaczenie komunii świętej pod dwoma postaciami dla świeckich. A może nie podkreślać znaczenia, tylko podkreślać to, że trzeba wierzyć, że w chlebie też jest cały Chrystus. Bo teologia jednego i drugiego nie wyklucza. Problemem więc nie jest przyjmowanie komunii świętej pod dwoma postaciami, tylko problemem jest to, że robi się to samowolnie. Że jest ktoś, kto nie ma władzy do zmian i wprowadza zmiany. To jest problem, który ojcowie tutaj podnoszą. Zwyczaj ten powinien być uważany za prawo, którego nie wolno odrzucać albo zmieniać, ale uwaga, samowolnie, bez zgody Kościoła. To wybrzmi najmocniej w encyklice Piusa XII na temat liturgii, który powie wprost, jedyną osobą, która może sankcjonować zmiany w liturgii jest Ojciec Święty. I teraz sytuacja się odwraca. Mamy ludzi, którzy mówią, patrzcie, kiedyś nie przyjmowano, świeccy nie mogli przyjmować pod dwoma postaciami, a teraz mogą. Kościół to zmienił nielegalnie, bo kiedyś napisał, że nie wolno. Kościół i biskupi łamią Boże prawo. To my, którzy tego robić nie będziemy i będziemy przeciwnikami tej idei. Jesteśmy prawdziwym kościołem. My jesteśmy wierzący. Bractwo Świętego Piusa X. Dzień dobry, się kłania. I tego typu ludzie. To my mamy rację. Tylko na kolanach i do ust, bo tak było kiedyś w kościele i takie były prawa. Święty Pius XII mówi, jedyną osobą, która może cokolwiek zmienić w tych kwestiach, jest Ojciec Święty. Aktualny Ojciec Święty. Bo jak w innych miejscach powiedzą papieże, Ojciec Święty, czyli papież, nigdy nie ogranicza papieża. Jeden papież może uznać, że coś jest złe, drugi, że może że coś jest dobre. Oczywiście cały czas rozmawiamy nie o doktrynie, czyli tym, czy Jezus zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał, tylko o dyscyplinie. I to jest dyscyplina. I to dlatego Państwu przeczytałem, ponieważ cały ten wywód nie był dlatego, że ktoś wpadł na pomysł, że może dobrze by było przywrócić komunię świętą pod dwoma postaciami dla świeckich, tylko dlatego, że zrobił to samowolnie. Czyli miał ducha buntu. Duch buntu, jak święty Paweł, nigdy nie jest duchem Chrystusa. Dlatego nie można tego uznać. I to niestety spowoduje, że później na Soborze Trydenckim, będziemy o tym rozmawiali w przyszłym roku, dojdzie do podobnych sytuacji. Nie pod dwoma postaciami, nie na rękę i tak dalej, ale znów nie będzie to, bo tak Bóg chciał od założenia świata, tylko Jezus się pomylił i w pierwszych wiekach się pomylili, tylko że dlatego, że jest nasza taka tradycja, że mamy taką wiarę, taką pobożność i tak ustalamy. I nikt nie może tego zmieniać bez zgody prawowitej władzy ustanowionej przez Chrystusa, świętemu Piotrowi, przekazanemu kolejnemu papieżowi. Więc jeśli dzisiaj papież Leon stwierdzi, że od dzisiaj przyjmujemy komunię tylko na lewej nodze, siedząc po turecku, to tak będziemy przyjmować komunię świętą. I to jest pobożność katolicka. Wiara w to, że Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego. Jeśli ktoś ma inne zdanie, to jest wasze zdanie. To nie jest zdanie katolickie. I ostatnia rzecz, i to jest bardzo ciekawa sprawa. Gdy Sobór się zakończał, ustalono, że dobrym pomysłem są takie sobory. Między innymi w sesji 45, czy też w sesji 46, czy 44, rozmawiano o tym, że warto, żeby takie sobory odbywały się częściej. Na przykład w sesji 44 czytamy. Marcin, czyli już nowy papież, pragnąc i chcąc zadośćuczynić dekretowi tego soboru generalnego, zalecającemu między innymi, żeby sobory powszechne odbywały się w miejscu, które na miesiąc przed zakończeniem soboru wyznaczy papież za jego zgodą i aprobatą, czyli na końcu soboru papież już miał zapowiadać kolejny sobór. Jako miejsce przyszłego, kolejnego soboru za zgodą i aprobatą tegoż soboru wyznaczamy i ustalamy, że miejscem tym będzie miasto Pawia. Postanawiamy i zarządzamy, że przełożeni oraz inni, których należy wzywać na sobory generalne, zobowiązani się są do przybycia do tego miasta w wyznaczonym czasie. Czyli ustalano już, że warto, żeby takie sobory były częściej, bo co chwilę się pojawiają herezje. Żeby zrobić z tego pewien zwyczaj, żeby zrobić z tego pewną praktykę. I to też nigdy nie zostało wprowadzone. Dlaczego? Bo życie jest życiem. Bo wybuchają wojny, wybuchają herezje, wybuchają pandemie i pewnych rzeczy nie da się ustalić w jasne prawa i w jasne punkciki. Życie jest o wiele trudniejsze. Nikt na soborze w Konstancji nie myślał, że Marcin Luther będzie miał takie poparcie, że poprą go książęta Rzeszy, że zacznie funkcjonować zupełnie nowa rzecz, jaką była prasa i nagle dekrety soborowe będą znane elicie, a głupoty Marcina Lutra będą znane masom społecznym. Nikt tego nie mógł przewidzieć. Dlatego nie mógł przewidzieć, że wtedy i wtedy trzeba zarządzić sobór. I praktyka zmieniła się. Przepis mówił, warto by się spotykać. No warto by się spotykać. Ale się nie będziemy spotykać tak często, jak jeszcze przed chwilą myśleliśmy, że się będziemy spotykać. Ten punkt umarł w rzeczywistości. I dlatego nie ma co nad tym płakać. Nie powinniśmy stawać i mówić, o, teraz powinniśmy mieć sobór Watykański VII już. Bo to co ileś lat powinien być sobór, bo tak, 400 lat temu, czy w tym przypadku prawie 600 lat temu, ktoś powiedział. To nie ma znaczenia. Kościół katolicki jest pod tym względem inny niż kościół prawosławny i nawet kościoły protestanckie, że reaguje na to, co się dzieje dziś w taki sposób, jak uznaje. Dziś, jeśli usłyszycie mój głos, nie zatwardzajcie swojego serca. Uczy nas psalm 95. Ten psalm mówi, że dziś trzeba rozpoznawać rzeczywistość. To samo uczył święty Ignacy Loyola. To, co było wczoraj, niekoniecznie jest dobre dzisiaj. I Kościół wierzy, że tą osobą, która robi to przede wszystkim, jest Ojciec Święty. I naprawdę mogą być różni ojcowie święci. Ja na przykład nie przepadałem za papieżem Franciszkiem. No ale trzeba powiedzieć jasno, że poza kilkoma głupotami, na szczęście, wielkiej herezji nie wprowadził. A może komuś też pomógł w zbawieniu. Mi akurat nie, ale może komuś tak. Teraz mamy papieża Leona, jestem o wiele bardziej pozytywnie do niego nastawiony. Czy to jest papież moich marzeń? Pewnie nie. I to jest katolicyzm. Papież nigdy nie będzie papieżem twoich marzeń. Sobór nigdy nie będzie soborem twoich marzeń. Połowa ludzi z tego soboru wyjeżdżała niezadowolona, między innymi król Polski. Znaczy, w sensie króla nie było, ale król Polski był niezadowolony. Polacy byli średnio zadowoleni, ale Krzyżacy też byli średnio zadowoleni. Średnio zadowoleni byli ci, którzy byli zwolennikami papieża z Padwy, średnio byli zadowoleni ci, którzy byli zwolennikami papieża z Rzymu, a ci z Awinionu to w ogóle byli niezadowoleni, bo przecież papież się wziął i zamknął i do końca życia udawał, że jest papieżem. Nikt nie był zadowolony. Dlatego też Duch Święty działa. Bo Duch Święty nie działa tam, gdzie wszyscy są zadowoleni. Nie chodzi o to, żeby część była zadowolona. Pierwszy Sobór Jerozolimski, święty Piotr, święty Paweł, no ustalili pewne rzeczy, tam byli ciągle niezadowoleni, ale trzymali się razem przy Chrystusie. Dlatego kończę takim wywodem już półteologicznym, już kończę, bo jest Wielki Post. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Nigdy nie będziesz zadowolony ze swojego proboszcza, nigdy nie będziesz zadowolony ze swojego wikarego, wikary nigdy nie będzie zadowolony z tego, jak śpiewa organistka albo ludzie, albo jak się zachowują. Nie będziemy z siebie zadowoleni w kościele, bo nie jesteśmy w kościele po to, żeby być z siebie zadowolonymi. Tylko po to, żeby się nawracać, kochać nawzajem. Najtrudniej kochać tego, z kim się nie zgadzamy we wszystkim, ale przecież ludzie w małżeństwie wiedzą, że się nie zgadzają. Dzieci się ze sobą nie zgadzają, rodzice z dziećmi się ze sobą nie zgadzają, w państwie się nie zgadzamy, w kościele się nie zgadzamy. I katolicy są tymi, którzy mówią, tak ma być. Mają być franciszkanie, dominikanie, mają być jezuici, mają być kanonicy, mają być zwykli proboszczowie, mają być świeccy się angażujący, mają być siostry zakonne modlące się i takie uczące dzieci. I idziemy do przodu i każdy z nas się stara, jak może, naśladować Chrystusa. To jest Kościół katolicki. Jeśli komuś nie pasuje, rozumiem. Głową jego jest Ojciec Święty i módlmy się tylko, żebyśmy nie dożyli czasów, gdzie będziemy żałować, że mamy Ojca Świętego. Na szczęście mamy takie czasy, że od chyba z 200 lat żałować nie musimy. Mimo, że byli lepsi papieże i gorsi papieże. Życzę wam dobrej Paschy, dobrych świąt. Niech Chrystus nam błogosławi. Amen.